Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O znaczeniu kultu Matki Bożej na Mentorelli przypomniał Benedykt XVI z okazji jubileuszu 1500-lecia tamtejszego sanktuarium.
Rosyjska Caritas spieszy z pomocą ofiarom katastrofalnych pożarów.
Rośnie liczba katolików w Malezji.
21 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Specjalnym wysłannikiem na jubileusz 1500-lecia górskiego sanktuarium w Mentorelli koło Rzymu Benedykt XVI mianował kardynała Giovanniego Battiste Re. Były prefekt kongregacji do spraw biskupów będzie przewodniczyć uroczystościom zaplanowanym tam na 29 sierpnia. W swym liście papież pisze o szczęśliwym jubileuszu i przypomina zarazem swą osobistą pielgrzymkę do tego maryjnego miejsca na początku swego pontyfikatu.
Początki sanktuarium są spowite legendą. Zgodnie z tradycją, tam właśnie miał się nawrócić święty Eustachy po spotkaniu z jeleniem, w którego porożu zobaczył krzyż. To tam również w naturalnej grocie miał przebywać święty Benedykt. Faktem pozostaje, że pierwszy kościół na Mentorelli wybudowano w VI wieku. Od XII wieku jest tam czczona figura Matki Bożej, wyrzeźbiona w drewnie przez nieznanego artystę. Do XV stulecia miejscem tym opiekowali się benedyktyni. Gdy zakonnicy opuścili Mentorelle, przez kolejnych 200 lat nikt tam nie mieszkał. Natomiast w 1661 roku miejsce to na nowo odkryli jezuici. Pracowali tam niespełna dwa wieki, po czym Pius IX ofiarował Mentorelle księżom z Polskiego Zgromadzenia Zmartwychwstańców.
O jubileusz i znaczenie opublikowanego dziś papieskiego listu zapytaliśmy kustosza miejsca księdza Adama Otrębskiego.
Benedykt XVI, niestety nie mogąc przyjechać na nasze święto, wysyła swojego legata, kardynała Re, wyznaczając również misjonarzy, którzy razem z nim będą reprezentować papieża w naszym sanktuarium. To będzie nasz ojciec generał Norbert Trascheja i wikariusz generalny z diecezji Tivoli. Te 1500 lat różni papieże również tutaj u nas byli, raz zaczynając od Leona XIII, potem Pius IX, potem wielki nasz papież Jan Paweł II, wiele razy prywatnie. Był również też papież Benedykt 5 lat temu, zaraz właściwie na początku swojego pontyfikatu. To była rocznica pierwszej wizyty Jana Pawła II z 1978 roku.
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli rozsławił Jan Paweł II, który przybywał tam wielokrotnie. Najpierw jako biskup i kardynał, a następnie jako papież.
Podejmując się mediacji w sprawie uwolnienia kubańskich więźniów, wiedzieliśmy, że może być ona interpretowana na różne sposoby, również negatywnie. Kościół jednak kieruje się motywami jedynie humanitarnymi, a nie politycznymi. Czytamy w oświadczeniu rzecznika prasowego arcybiskupa Hawany. Odpowiada ono na list otwarty 165 kubańskich dysydentów do Benedykta XVI, w którym skarżą się oni na poczynania kubańskich biskupów.
Przypomnijmy, że w wyniku ich mediacji reżim Castro uwolnił 27 opozycjonistów więzionych w nieludzkich warunkach od 2003 roku. Wszyscy oni opuścili Kubę wraz ze swymi rodzinami. Zdaniem sygnatariuszy listu protestacyjnego w ten sposób Kościół oddał przysługę dyktaturze. Pozbywa się ona bowiem niewygodnych więźniów oraz ich rodzin, które od kilku lat protestowały na ulicach Hawany, domagając się ich uwolnienia. Co więcej, po wynegocjowanej przez Kościół amnestii nastąpiła kolejna fala aresztowań. Opróżnione niedawno cele zapełniają się nowymi więźniami politycznymi, ostrzegają dysydenci. Domagają się oni od Kościoła jednoznacznego stanowiska w sprawie reżimu Castro. Skoro biskupi uznają za stosowne publicznie wypowiadać się przeciw embargu, dlaczego równie stanowczo nie potępią dyktatury, która nie mniej ciąży na życiu wszystkich Kubańczyków? Pytają sygnatariusze listu otwartego do Benedykta XVI.
Ustosunkowując się do zarzutów stawianych przez kubańskich dysydentów, archidiecezja Hawany przypomina, że Kościół, podejmując się mediacji z reżimem, odpowiadał jedynie na prośbę rodzin uwięzionych. W ten sposób wypełniliśmy naszą duszpasterską misję, której nadal pozostaniemy wierni, czytamy w oświadczeniu rzecznika prasowego stołecznego kościoła Orlando Marqueza.
Węgrzy uczcili swego głównego patrona, świętego Stefana. Ulicami Budapesztu przeszła wczoraj wieczorem procesja z relikwiami świętego króla. W mszy sprawowanej przed stołeczną katedrą przez prymasa Węgier kardynała Pétera Hurde uczestniczyli również przedstawiciele prawosławia i protestantów.
Szczególnym gościem uroczystości był łaciński patriarcha Jerozolimy arcybiskup Fuad Tual. Obecni też byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem i premierem Węgier na czele. Na uroczystość do stolicy przyjechało ponad 500 dzieci z terenów północnych Węgier dotkniętych tragedią powodzi. Liturgia rozpoczęła się od obrzędu pobłogosławienia nowego chleba, czyli chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów. Jest to zwyczaj sięgający czasów świętego Stefana. Kardynał prymas nazwał tę uroczystość świętem jedności, dziękował za narodową solidarność okazaną powodzianom i wzywał do życia w prawdzie i jedności za przykładem świętego Stefana. Po mszy świętej ulicami Budapesztu przeszła uroczysta procesja z relikwiami świętego Stefana, w której uczestniczyło bardzo wiele bractw i organizacji katolickich z terenu Węgier i sąsiednich krajów, wśród nich przedstawiciele polskiej parafii w Budapeszcie. Z Budapesztu dla Radia Watykańskiego ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec.
Katolicy w Stanach Zjednoczonych będą niebawem używać długo oczekiwanego nowego angielskiego przekładu mszału rzymskiego. Jest on owocem 8-letniej pracy przedstawicieli angielskojęzycznych episkopatów 5 kontynentów oraz kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów.
Zgodnie z wypowiedzią kardynała Francisa George'a zawartą w dekrecie proklamującym nowy przekład, od dnia 27 listopada 2011 roku w kościołach katolickich Stanów Zjednoczonych nie może być używane żadne inne wydanie mszału rzymskiego. Nowy przekład zawiera 12 zmienionych odpowiedzi wiernych podczas celebracji mszy świętej i niewielkie zmiany w wypowiedziach celebransa. Porządek i struktura mszy zupełnie się nie zmieni. Do mszału zostały dołączone m.in. wspomnienia nowych świętych dodanych do kalendarza liturgicznego w ostatnich dekadach, jak również msza dziękczynienia za dar ludzkiego życia, powiedział ksiądz Richard Hilkartner, wiceprzewodniczący Sekretariatu Kultu Bożego Episkopatu Amerykańskiego. W ramach przystosowania wiernych do przyjęcia nowego przekładu, Episkopat Amerykański przygotował wiele materiałów w formie drukowanej i audiowizualnej. Będą one rozprowadzane za pośrednictwem parafii. Są wśród nich dodatek do biuletynów parafialnych, przykładowe homilie czy konspekty kateches. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
O powstrzymanie wystąpień nawołujących do antychrześcijańskiej nienawiści zaapelował do gubernatora i premiera stanu Karnataka arcybiskup Bangaluru. Jest to reakcja na przemówienie jednego z parlamentarzystów reprezentujących nacjonalistyczną partię Bharatiya Janata, który w publicznym wystąpieniu wezwał do wyrwania z korzeniami szkodliwego krzewu chrześcijaństwa zasadzonego w Indiach, jak podkreślił, przez angielskich kolonizatorów. Arcybiskup Bernard Moraes odrzucił jednocześnie postawione przez polityka zarzuty, że chrześcijanie posuwają się do oszustw po to, by doprowadzić do konwersji hinduistów. Arcybiskup Bangaluru podkreślił, że fałszywe oskarżenia są dolewaniem benzyny do ognia nietolerancji.
Nie jest to pierwszy apel kościoła do władz stanowych o powstrzymanie antychrześcijańskiej propagandy. W stanie Karnataka wielokrotnie bowiem napadano na kościoły oraz przerywano liturgię i atakowano uczestniczących w nich wiernych. Sprawcy napadów wciąż pozostają na wolności, a policja biernie przygląda się wymierzonym w chrześcijan działaniom hinduistycznych fundamentalistów. Dzieje się tak, ponieważ stanem rządzi nacjonalistyczna partia, która wyraźnie mówi, że każdy obywatel Indii powinien wyznawać jedyną słuszną religię, jaką w przekonaniu partii jest hinduizm.
Caritas włączyła się w akcję pomocy ofiarom katastrofalnych pożarów w Rosji. Przedstawiciele stołecznej archidiecezji odwiedzili najbardziej poszkodowane okolice Moskwy. Katolicy zobowiązali się dostarczyć wodę pitną i produkty pierwszej potrzeby, a także zainstalować zmywarkę do naczyń w jednej ze szkół, gdzie zostali ulokowani pogorzelcy. W późniejszym czasie we współpracy z niemiecką Caritas Kościół przekaże najbardziej poszkodowanym zimowe ubrania oraz artykuły sanitarne. Tymczasem w katolickich parafiach trwa zbiórka żywności i ubrań.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Ordynariusz Brooklynu rozpoczął dochodzenie kanoniczne w sprawie beatyfikacji zmarłego tam 70 lat temu księdza Bernarda Quina. Kapłan tej obejmującej znaną nowojorską dzielnicę diecezji był pionierem duszpasterstwa czarnoskórych Amerykanów i odważnie zwalczał powszechne jeszcze wówczas uprzedzenia rasowe.
Urodził się w Newarku w 1888 roku, dokładnie w dniu kanonizacji świętego Piotra Klavera. Od najmłodszych lat przyjaźnił się z murzyńskimi dziećmi. Po święceniach ksiądz Quinn zaproponował swemu biskupowi, że zajmie się apostolstwem wśród coraz tam liczniejszych Murzynów. Jednak byli wtedy potrzebni kapelani dla żołnierzy amerykańskich w Europie. Kapłan zgłosił się ochotniczo do tej posługi i pełnił ją we Francji. Powróciwszy do USA, ksiądz Quinn otrzymał zezwolenie na zajęcie się czarnoskórymi katolikami. Kupił dla nich dawny kościół protestancki i rozpoczął duszpasterstwo. Było to tym potrzebniejsze, że katolickie wspólnoty pochodzenia niemieckiego, irlandzkiego czy włoskiego nie chciały mieć Murzynów na swych nabożeństwach. Kapłan otworzył też dla coraz liczniejszych w latach kryzysu murzyńskich sierot dom, później dwukrotnie doszczętnie spalony, prawdopodobnie przez Ku Klux Klan. Zmarł w 1940 roku w wieku 52 lat. Na jego pogrzebie było 8 tysięcy osób. Jeśli rozpoczęty proces doprowadzi do beatyfikacji i kanonizacji, ksiądz Bernard Quinn będzie pierwszym katolickim świętym diecezji Brooklyn.
Wierzę w Kościół to hasło czuwania młodzieży, które odbywa się w Łanowicach na Ukrainie. Jego organizatorem w sanktuarium maryjnym są misjonarze saletyni, mówi ksiądz Robert Głodowski, proboszcz parafii w Busku koło Lwowa.
Dla salet ukraińskim od 6 lat organizujemy takie spotkania. Na początku jeździliśmy z młodzieżą z Ukrainy do Polski, do Dębowca, ponieważ nie wszyscy mogą wyjechać ze względu na to, że trzeba mieć paszport. Teraz jeszcze wizy, są utrudnienia z wyjazdem za granicę. Dlatego postanowiliśmy takie spotkania młodzieży organizować tu na miejscu na Ukrainie. W tym roku spodziewamy się również młodzieży ze wschodniej Ukrainy po raz pierwszy, z Zaporoża i z Charkowa i z Donbasu. Myślę, że to w tym kierunku pójdzie, żeby pokazać też, że można jednoczyć na fundamencie wiary młodzież na Ukrainie i właśnie z zachodu i ze wschodu. Tym bardziej, że wioska Łanowice jest taką szczególną wioską, bo jest to wioska, gdzie mówi się po polsku, jest to wioska właściwie w 100% zamieszkała przez polską ludność. A więc w tym roku będzie tak ciekawie, bo będzie i polski język, i ukraiński, i rosyjski. I tak połączy nas wiara, połączy nas miłość, modlitwa. Nieważne kto jakim językiem mówi, ważne, że będziemy razem.
Spotkanie młodzieży w ukraińskim La Salette zakończy się jutro.
Pomimo silnej islamizacji rośnie liczba katolików w Malezji, informuje agencja Asia News. Dziś chrześcijanie stanowią tam ponad 9% społeczeństwa i stale ich przybywa. Powstają też nowe świątynie, wzrasta liczba niedzielnych mszy świętych. Dla przykładu w 5-tysięcznej parafii w Kota Kinabalu było w ostatnią Wielkanoc 80 chrztów dorosłych.
Jeszcze szybciej rozwija się jednak wspólnota muzułmańska. Wynika to z jednej strony z większej liczby dzieci, a z drugiej z dyskryminacji niemuzułmanów. Wśród konwertytów na islam są także niestety katolicy, którzy nie wytrzymują społecznej presji i wyrzekają się swej wiary. Dzieje się tak zwłaszcza w etnicznej grupie Kazadan, która przyjęła Ewangelię w XIX wieku, a dziś podlega coraz silniejszej islamizacji.
Pielgrzymi, którzy pragną pomodlić się na Górze Kuszenia, będą odtąd mogli skorzystać z kolejki linowej. Pozwala ona pokonać 380 metrów, które dzielą ruiny starożytnego Jerycha od groty na górze, gdzie zgodnie z tradycją rozgrywała się ewangeliczna scena kuszenia Jezusa. Miejsce to jest odwiedzane co roku przez tysiące pielgrzymów. Wielu z nich to rosyjscy prawosławni. Istnieje tam bowiem kościół rosyjskiej cerkwi oraz odnowiony ośrodek rosyjskiej kultury, którego otwarcie przewidziane jest na wrzesień. Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.